Rozdział 16. O roku 1757 i o tym, jak ustala się pewne prawdy przedwieczne latem w Kamieńcu Podolskim na debacie kamienieckiej. W osadzie Moliwdy koło Krajowy na Wołoszczyźnie uważa się, że rok, który nadszedł, 1757, jest rokiem sądu ostatecznego. Codziennie wywołuje się nowe imiona aniołów, żeby ci stawili się jako świadkowie. Nikt nie pomyślał, że jak tak dalej pójdzie, zajmie to 1000 lat. Liczba aniołów jest bowiem nieskończona. Modlący się wierzą, że świata nie da się już uratować. Trzeba się tylko przygotować na koniec, który właśnie się zbliża. Sąd ostateczny następuje jak poród. Gdy już się zacznie, nie ma od niego odwołania i zatrzymać go nie można. Ale ten sąd, wierzą współbracia i współsiostry, których Moliwda opuścił na zawsze, nie jest taki, jakiego byśmy się spodziewali. Ziemski, z trąbami anielskimi, wielką wagą, która będzie odważać uczynki ludzi i mieczem archanioła. Ten sąd jest skromny. Przechodzi jakby niezauważenie, bez żadnych ekstrawagancji. Odbywa się niejako za naszymi plecami i pod naszą nieobecność. Zostaliśmy osądzeni tego dziwnego 1757 roku zaocznie i zapewne bez możliwości odwołania. Nie tłumaczy nas nasza ludzka niewiedza. Widocznie świat stał się nie do zniesienia nie tylko na rozległych, otwartych równinach Podola, ale i tutaj na Wołoszczyźnie, gdzie jest cieplej i można uprawiać winorośl. Należało mu się jakieś zakończenie. Zresztą w zeszłym roku wybuchła wojna. Jęta, która widzi wszystko, wie, że będzie trwała 7 lat i naruszy delikatne języczki u wak odważających ludzkie życie. Zmiany nie są jeszcze zauważalne, ale anioły już zaczynają sprzątanie. Chwytają oburącz dywan świata, trzepią go, leci kurz. Zaraz go zwiną. Rabini z Kretesem przegrywają debatę w Kamieńcu, a to dlatego, że nikt nie chce słuchać ich zawiłych tłumaczeń, gdy oskarżenia są tak proste i celne. Bohaterem staje się rep Krysa z Nadwornej, gdy udaje mu się ośmieszyć Talmud. Wstaje i podnosi palec do góry. Dlaczego to wół ma ogon? Pyta. Sala milknie, zaciekawiona tak głupim pytaniem. Co to za święta księga, skoro stawia się tam takie pytania? Ciągnie Krysa z palcem, który powoli kieruje się w stronę rabinów. Talmud! Wykrzykuje po chwili. Sala wybucha śmiechem. Śmiech niesie się pod sklepienie sądowe, nienawykłe do tego rodzaju wybuchów radości. A jaka będzie talmudyczna odpowiedź? Pyta Krysa, któremu na oszpeconą blizną twarz wystąpiły rumieńce i znowu zawiesza głos. Bo musi odganiać muchy, odpowiada sam sobie triumfalnie. I znowu śmiech. Żądania rabinów, żeby kontratalmudystów wyłączono z synagogi, żeby im wyznaczono jaki inny ubiór niż żydowski i żeby oni się Żydami więcej nie nazywali, też wydają się śmieszne. Sąd konsystorski z właściwą sobie powagą oddala tę suplikę, jako że niewładny jest w tej dziedzinie się wypowiadać, kto ma się Żydem nazywać, a kto nie. Gdy zaś podniesiona jest sprawa oskarżeń landskoruńskich, sąd się wymiguje od zajęcia stanowiska. Było już przecież śledztwo i nie wykazało nic zdrożnego w śpiewach i pląsach przy zamkniętych drzwiach. Każdy ma prawo modlić się jak uważa i tańcować z kobietą, nawet jeśli ta obnaży piersi. Zresztą, że były tam nagie kobiety, tego śledztwo nie udowodniło. Potem uwaga ludzi przenosi się na sprawę procesu przeciwko Żydom fałszerzom. Niejaki Lejba Gdalowicz i jego czeladnik Haszko Szlomowicz bili fałszywe monety. Czeladnika uniewinniono, ale majstra Gdalowicza skazano na ścięcie i poćwiartowanie zwłok. Stempel do bicia monety został tuż przed egzekucją uroczyście w ogniu spalony i skruszony. Potem winnemu zgodnie z wyrokiem głowę ścięto, ciało poćwiartowano i do szubienicy przybito. głowę zaś na pal nabito. Całe to wydarzenie nie pomogło rabinom. Podczas ostatnich dni dysputy przemykali chyłkiem pod ścianami domów, bo niechęć do nich stała się powszechna. Sąd konsystorski odnieść się musiał jeszcze do spraw pomniejszych. Jedna zbulwersowała kamienieckich chrześcijan, bo Żyd handlujący z chłopami, Henszyja z Lanskorunia, odgryzł się Bazylemu Kneszowi, chłopu, który mu zarzucił, że sapsa świnnikami trzyma, mówiąc, iż krzyż to on ma na odwrotności brzucha. Za to bluźnierstwo Henszyja został skazany na 100 batów w 4 ratach w różnych częściach miasta, tak, żeby jak najwięcej ludzi mogło zobaczyć wykonanie kary. Tę samą karę dostał Gerszom, który wszczął tumult w Lanskoruniu i od którego wszystko się zaczęło. I jeszcze polecił sąd konsystorski z biskupem Dębowskim, żeby dziedzice dóbr, w których znajdują się kontratalmudyści, roztoczyli nad nimi opiekę. Główny wyrok odczytano i od razu zatwierdzono do wykonania. Sąd kontratalmudystów uwolnił od wszelkich kalumnii. Ponadto kazał rabinom zapłacić 5000 złotych na koszty i wynagrodzenie strat pobitym i okradzionym w bójkach kontratalmudystom i dodatkowo 152 czerwone złote na reperację wieży kościoła w Kamieńcu tytułem kary. Talmud zaś, jako księga kłamliwa i szkodliwa, miał być na całym Podolu spalony. Po wyroku zapadła cisza, jakby strona kościelna sama stropiła się własną surowością, a kiedy tłumacz przełożył słowa wyroku rabinom, podniósł się z ich ławy krzyk i lament. Kazano im się uspokoić, budzili teraz tylko zażenowanie, a nie współczucie. Sami sobie winni. Opuszczali sąd w oburzonym milczeniu, mrucząc coś pod nosem. Moliwda, wciąż zachwycony swoim powrotem do kraju, też czuje, że wszystko się zmieniło. Czasami bawi go, że umie coś przewidzieć, patrzy wtedy w niebo. Na równinach jest go jakby więcej, działa jak lustro soczewka, skupia w sobie wszystkie obrazy w jeden i odbija ziemię jako fresk, gdzie wszystko dzieje się równocześnie i widać tropy przyszłych wydarzeń. Ten, kto umie patrzeć, wystarczy, że tylko podniesie głowę i wszystko ujrzy w niebie. Gdy przyjechali po niego Jakub z Nachmanem, żeby wracał z nimi do Polski, nawet nie był zaskoczony. Z grzeczności udawał wahanie, lecz prawda jest taka, że widok Jakuba, gdy ten zeskakiwał z konia w charakterystyczny turecki sposób, z rozmachem, obudził w Moliwdzie nagle prawdziwie chłopięcą radość z nadciągającej, ryzykownej przygody.